Rozmowy przy Małej Czarnej.
To już 20 minut po godzinie 10. Z nami jest już pan Marcin Czerniak, stroiciel fortepianów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Właśnie, to jest dosyć nietypowy zawód, niezbyt popularny. I chciałbym zacząć od tego, kiedy i co tak naprawdę skłoniło pana do wykonywania tak rzadkiego zawodu. Jakim jest stroiciel, można powiedzieć, fortepianów, ale także i pianin, tak, używając liczby mnogiej.
Tak, tak. No, ja jestem przedstawicielem drugiego pokolenia w tym zawodzie. Rozpoczął to mój tato w 1963 roku, absolwent Kaliskiego Technikum Budowy Pianin i Fortepianów pierwszego rocznika. No, w moim przypadku, no, ja tak pomalutku nasiąkałem tą... Tato jest w dalszym ciągu wielkim pasjonatem tego zawodu, wciąż coś odkrywa, wciąż eksperymentuje, doszukuje się, poszukuje ulepszeń. No i tak pomalutku, w zasadzie u mnie od 13 roku życia się to zaczęło, kiedy zaczął mnie zapraszać do siebie, do pracowni. Pokazywał mi, zaczął mi jakieś różne takie zadania zadawać, oczywiście stosownie do wieku, umiejętności, pomalutku, nie wiedzieć kiedy nasiąknąłem tę pasję. Tak, wciągnęło i cóż, w taki nie wiadomo kiedy naprawdę to się stało i od po prostu... No, tak to się zaczęło.
I tak trwa.
Od dzieciństwa i tak trwa w dalszym ciągu.
Sporo
tak.
Jest stroicieli w Polsce?
No, myślę, że na pewno trudno mi powiedzieć. Nie liczyłem, jest gdzieś w okolicach między, może nie wiem, czy się nie pomylę, ale gdzieś w okolicach 100-200 osób w różnym zakresie, bo to nie wszyscy stroiciele, czasami są bardzo wąskie specjalizacje, tacy, którzy zajmują się jedynie tylko obudowami, także typowo takie stolarskie prace lub zajmują się częścią akustyczną, czyli takim uzbrojeniem instrumentu w struny, w kołeczki, w to, żeby on brzmiał. No ale tak myślę, że rozkładając na Polskę po różnych instytucjach i własnych działalnościach, no myślę, że się nie pomylę, jak gdzieś oszacuję to gdzieś na około 200 osób może, które się czynnie tym zajmują.
To skupmy się teraz na samym instrumencie. Mamy pianino w domu, chcemy je na przykład przenieść z pomieszczenia do pomieszczenia, albo po jakimś czasie okazuje się, że się rozstroiło. To co tak naprawdę wpływa na rozstrojenie takiego instrumentu?
No...
Albo czego nie należy robić czas z takim instrumentem, żeby się nie rozstroiło za szybko?
No najlepiej to jest regularnie je pielęgnować. Instrument to nie jest mebel, to nie jest szafka, którą raz postawimy i po prostu stoi, tylko no wymaga pielęgnacji. To jest instrument, ma też funkcję mebla, ale on ma, to jest jednak taki mebel z duszą, który ma nam też służyć i dostarczać nam tutaj takich duchowych przeżyć, a nie jedynie być takim meblem. Co wpływa na rozstrojenie? No na pewno zmiany pogodowe, to znaczy warunki higrotermiczne, zmiana poziomu wilgotności powietrza i temperatury pomiędzy sezonem grzewczym a sezonem takim letnim, wiosenno-letnim. To powoduje po prostu, że no drewno zawsze reaguje na zmiany wilgotności powietrza. Te włókna puchną nieco, gdy jest zbyt wilgotno, i rozsychają się, kurczą się, gdy jest zbyt sucho właśnie. I to powoduje to, że instrument się ma prawo rozstroić. Przy transporcie, no oczywiście zawsze najlepiej skorzystać z fachowej jakiejś porady. Ewentualnie też no jakieś sposoby domowe, typu jakiś wózeczek podstawić i tak dalej, że jeżeli mamy na jednej powierzchni, z jednego pomieszczenia, bez noszenia po schodach, no to można się posiłkować jakimiś takimi sposobami, aczkolwiek oczywiście wskazane jest korzystanie z fachowej pomocy.
A sporo mamy instrumentów w mieszkaniach, w blokach i w domach?
Wciąż bardzo... pewno nie mało, aczkolwiek no, fajnie by było, gdyby było jeszcze więcej.
Ale jakie to są najczęściej instrumenty? Czy nasze wielkopolskie kalicje, czy jednak jest dużo tych instrumentów jeszcze pamiętających czasy przedwojenne na przykład?
No ja nie dokonywałem takich jakichś statystyk, ale według mojego rozeznania, no podzieliłbym to mniej więcej takie pół na pół. Znaczy, znaczna, duża jest część instrumentów przedwojennych, czasami sprzed pierwszej wojny światowej
nawet.
I XIX-wiecznych, ale też oczywiście jest jakaś też bardzo znacząca część instrumentów takich współcześniejszych, powojennych w Wielkopolsce, tutaj na tym rynku, który się jestem zapraszany.
No dobrze, to na czym w takim razie w XXI wieku polega praca stroiciela? Czy pan posiada jakieś specjalne urządzenia, do których trzeba stroić? Czy jednak posługujemy się ciągle najbardziej sprawdzonym narządem, jakim jest własny słuch?
Własny słuch, no to jest... To jest cecha no, nieodzowna, niezastąpiona u stroiciela. Beethoven po tym, gdy już stracił słuch, na pewno nie mógłby
stroić
instrumentu. Komponować mógł w swojej wyobraźni. I robił to doskonale, ale to stroić by nie mógł. No także słuch na pewno. Oczywiście technika idzie tutaj też z pomocą i jest dużo rzeczy, są też elektroniczne, kamertony, ale jednak w dalszym ciągu dominuje i tego się trzymajmy. Tradycyjny kamerton z wysokością stroju na A1 na 440 Hz. No i cóż, podstawowe narzędzia. To się generalnie w swoim takim spektrum to się nie zmieniło, aczkolwiek no oczywiście ja mam na przykład taki klucz już karbonowy, bardzo lekki do noszenia i tak dalej i spełnia swoją funkcję, chociaż są też tacy stroiciele, którzy no muszą mieć swoją, że tak powiem, wagę klucza, która w tym, to jest jedynie rzecz przyzwyczajenia do tego. No i róż, kliny gumowe, filcowe, różnego rodzaju narzędzia, tu się nic nie zmieniło.
No i do tego jeszcze możemy stroić do odpowiedniej intonacji, prawda? Do standardowej i do koncertowej. Czym one się różnią między sobą?
Intonacja, no to jest bardzo skomplikowany proces. Wymaga bardzo fachowej, dogłębnej wiedzy. Intonacja w takim wydaniu instrumentu w domu, to zazwyczaj w większości przypadków sprowadza się do tego, by wyrównać dźwięk w całej klawiaturze, by nie było jakichś takich wybijających się dźwięków, że gramy sobie gamę na przykład i jeden lub dwa dźwięki tak w sposób znaczący nam się tutaj jakoś wyróżniają od innych. I tu chodzi o takie wyrównanie. Aczkolwiek taka koncertowa intonacja lub też taka indywidualna, no to jest takie właśnie indywidualne dopasowanie barwy dźwięku do wymagań grającej osoby, pianisty. Czyli jedni wolą nieco bardziej ostrą, taką jasną, wyostrzoną nieco barwę, inni są zwolennikami bardziej takiej stonowanej, przyciemnionej, matowej. No i to się właśnie zazwyczaj w ten sposób, na tym polega intonacja.
I stroiciel musi słyszeć te różnice.
Naturalnie. Nie chcę być inaczej.
A czy są takie instrumenty, których nie da się nastroić? Że na przykład stwierdza pan, niestety, no próbuję, ale tutaj z tym już nic się nie da zrobić.
Nie ma rzeczy niemożliwych. Jest jedynie kwestia gotowości do tego, by ponieść dany nakład pracy, nakład też finansowy, co się z tym wiąże, by przywrócić dany instrument, powiedzmy taki zaniedbany, do jego pełni walorów. Aczkolwiek z punktu widzenia relacji rynkowych nie zawsze się to opłaca, nawet często się wręcz nie opłaca. To znaczy koszt przeprowadzenia takiej pracy jest wyższy od tego, by kupić instrument wprawdzie używany, ale jeszcze, który miał to szczęście, że się ostał w jakichś dobrej kondycji, w dobrym stanie technicznym, który nie wymaga takich... Także powiedzmy jest sytuacja, że zastaje instrument w stanie takim, że się no, faktycznie nie da. Kołki nie trzymają należycie, nie są tak stabilnie osadzone, to znaczy ja nastroję, wyjdę z domu i po chwili się znowu rozstroi. No więc w takiej sytuacji, no w tym momencie nastroić się go nie da, aczkolwiek by móc go nastroić, to należałoby przeprowadzić taki remont, to znaczy wymianę kołków lub wręcz całej strojnicy wraz z kołkami.
To może być już bardzo kosztowne.
To jest już kosztowna zabawa, tak, aczkolwiek no, robimy też to w takiej jakości, że zostajemy instrument stu kilku czasami letni, 3, 4, 5 pokoleń już przeżył, po dobrze fachowo przeprowadzonej renowacji kolejne 4-5 pokoleń wytrzyma i będzie cieszył kolejne pokolenia użytkowników.
Ja wiem, że dżentelmeni nie rozmawiają o pewnych sprawach, ale jestem zainteresowany, ile tak naprawdę kosztuje mniej więcej, może w jakim zakresie cenowym mieści się takie standardowe strojenie zdrowego instrumentu, które nie wymaga jakiejś szerokiej renowacji.
Właśnie, bardzo cenna uwaga. Standardowe, zadbanego w miarę instrumentu. Czyli takie strojenie instrumentu w okresie czasu co pół roku, między pół roku a rok, no mniej więcej takie wyrównawcze, no to jest w przypadku pianina gdzieś w okolicach 250 zł, fortepianu 300-350, takie regularne instrumentu. Także nie są to jakieś wielkie takie nakłady, aczkolwiek zawsze się opłaca się ponosić w tym sensie, żeby nie zapuścić instrumentu do takiego stanu, gdzie później wymaga on znacznie większego nakładu pracy, czasu poświęconego, no i w związku z tym dla właściciela też i nakładu finansowego.
Czyli nawet jeżeli nie gramy, albo nikt w rodzinie nie gra i nie korzysta z tego instrumentu, to i tak warto co jakiś czas zadzwonić do tego stroiciela, bo być może kolejne pokolenie zacznie
tak, dokładnie tak.
Grać.
Może niekoniecznie też tak co roku, bo w sytuacji, jak jest to instrument nieużywany, no to faktycznie nie zawsze jest to takie konieczne, ale co 2, co 3 lata taki drobny przegląd, przestrojenie spowoduje to, że nie instrument, no nie doprowadzimy go do takiego stanu, gdzie później będzie to naprawdę trwało, kosztowało dużo pracy i pieniędzy.
Czyli warto.
Zapobieganie zawsze wychodzi taniej niż później leczenie, to każdy wie.
To jest niesamowite, że mówimy o urządzeniach, można tak to nazwać, które tak naprawdę służą przez tyle lat, przez tyle pokoleń. To naprawdę trzeba też darzyć te instrumenty miłością. Chyba jest też coś takiego, prawda?
Mnie fascynowało, między innymi zafascynowało to, mówię o okresie swojego tam dzieciństwa, jeszcze kiedy zacząłem w to wchodzić, że zajmujemy się, przeprowadzamy statut remont, jakąś renowację instrumentu właśnie 80-100-letniego, który już ma tyle i on jeszcze, powiedzmy, drugie tyle na pewno wytrzyma, ale że ta firma w dalszym ciągu funkcjonuje, w dalszym ciągu istnieje, przechodzi z pokolenia na pokolenie. No i cóż, wtedy w owym czasie były znacznie lepsze, bardziej dogodne warunki dla rozwoju, bo cóż, dzisiaj gdy chcemy mieć jakąkolwiek muzykę w domu, czy to przy okazji, nie wiem, świąt Bożego Narodzenia, kolędy, czy jakichś spotkań rodzinnych, można puścić płytę, play i sobie leci, mamy prąd. Kiedyś w tamtych czasach chciało się mieć muzykę, trzeba było mieć instrument i umieć na nim grać. I cóż z tym związane było? No było bardzo duży popyt, zapotrzebowanie, ale też była podaż. Było mnóstwo producentów na mniejszą, większą skalę. Niektórzy na bardzo lokalnym rynku działali, niektórzy poszli bardziej, tak globalnie się rozwinęli. No ale oni wszyscy ze sobą niesamowicie tak chcieli rywalizować, konkurować, no oczywiście stylistyką dopasowano do danej epoki meblarskiej, ale też doborem materiałów. Były bardzo wysokie wymagania nabywców dotyczące instrumentów. Prześcigali się producenci właśnie w drewno, doborze drewna i tak dalej. No to było naprawdę wtedy wspaniałe. No dzisiaj niestety no nie zawsze tak idzie.
Nie ma już takiej konkurencji, czasy się zmieniły, czyli tak naprawdę mamy do czynienia z dziełami sztuki, ale także i z historią.
Takie rzemiosło artystyczne i tak ktoś, kto lubi i fascynuje się historią, no też tam dużo jest w stanie dla siebie znaleźć. Znajduje wpisy w instrumentach, często z właśnie 100-120-letnie, kiedy ktoś tam gdzieś tam coś wpisał lub co najmniej jakiś technik, to nie z regułą, nie zawsze, bo wpisał gdzieś na wewnętrznej stronie klawisza datę, kiedy instrument opuścił fabrykę, czasami jakąś informację, czasami jakiś fragment modlitwy. Różnie to było, różnie. Naprawdę napotykam, kroczę śladami bardzo ciekawych rzeczy.
A kolejne pokolenie? Będzie?
No, zobaczymy. Mam nadzieję. Fajnie by było.
Dlatego w takim razie życzymy Państwu, życzymy też tego, żeby dbać regularnie o swoje instrumenty, nawet jeżeli z nich nie korzystamy, bo jak się okazuje, mają duszę i są bogate w ogromną historię. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Czerniak, stroiciel fortepianów.
Uprzejmie dziękuję.